sługi Bożego Ojca Ignacego Posadnego, kolejną 31. rocznicę po jego śmierci, dziękując Panu Bogu za dar jego osoby, za to, co zostawił po sobie, co jest tym dobrym znakiem, dobrym śladem historii Kościoła, historii naszych zgromadzeń zakonu. Podjęliśmy się również o stanie o jego rychłą beatyfikację. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam tych wszystkich szanownych, szczególnych gości, którzy w trakcie dołączyli do naszego sympozjum, a szczególnie właśnie będzie szczególna okazja, by przedstawić tych znakomitych gości. Rozpoczynając ten panel nasz dyskusyjny i po opinii, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do przedstawienia swojego referatu księdza profesora doktora habilitowanego Bernarda Kołodzieja. Bardzo serdecznie, księdze profesorze, zapraszamy. Referat ma, jest zbudowany ostatni rok przełożeństwa księdza Ignacego Posadzego w wspomnieniach o ówczesnych nowicjuszy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do sympozjum. Nasz nowicjat, jak jest w tytule, właśnie był ostatnim za generalatu ojca Ignacego Posadzego. Pokrótce przypomnę wszystkim jeszcze raz, co słyszeliśmy przed południem, bo to moje wystąpienie będzie takim już dopowiedzeniem jedynie. Przedpołudniowych w tych wystąpieniach mieliśmy bardzo wierny obraz dotyczący charyzmatu naszego zgromadzenia zakonnego, a właściwie zgromadzeń zakonnych obydwu, bo geneza właściwie jest ta sama. W odczytanym referacie księdza doktora Bogusława Kozioła dowiedzieliśmy się, jak bardzo ojciec Ignacy Posadzy realizował założenia przedstawione mu oraz zapisane w ustawach przez założyciela kardynała Augusta Klonda. Potem diecezjalny charyzmat chrystusowców zaprezentowany przez księdza profesora doktora habilitowanego Wojciecha Netzla. Ksiądz generał dr Edward Szymanek zaprezentował nam ojca Ignacego jako wychowawcę pierwszych pokoleń chrystusowców. Sam zresztą ksiądz dr Bernard jest zaliczony do pierwszych, ale już powojennych, pierwsza powojna, można powiedzieć, generacja chrystusowców. On jako wychowany, później rektor w seminarium, moim rektorem był też wikary generalny, później przełożony generalny, przecież przez cały czas bardzo blisko współpracował z ojcem Ignacym, sługą Bożym. Pisząc dzieje zgromadzenia zakonnego, wiele razy byłem właśnie, kiedy zbywałem na Pólu, byłem zabierany przez księdza Edwarda do Puszczykowa, do ojca Ignacego, gdzie no, uzupełniałem, pytałem tak samo i do Kieprza, do księdza Floriana Berlika, żeby dowiedzieć się te ciekawostki historyczne, które nie zostały zapisane, tym bardziej, że nasze archiwum potulickie zaginęło przedwojenne. Wreszcie przedłożenie matki generalnej siostry dr Ewy Kaczmarek, która przedstawiła bardzo wiernie obraz ojca Ignacego Posadzego, określony przez Służbę Bezpieczeństwa. A nasz nowicjat, jak wspomniałem, 1967-68 jest ostatnim za przełożeństwa ojca Ignacego. Jest to, jak nazwa wskazuje, 30. Batalion Bożej Potworączówki. Ta nomenklatura jeszcze wtedy była używana, ta przedwojenna. Byliśmy batalionami Bożej Potworączówki, poszczególne bataliony szły w bój. Tak nas nazywamy. Myśmy wtedy jeszcze pewnie nie rozumieli, co ojciec chciał nam przekazać w czasie licznych przyjazdów i wykładów kierowanych do nas. A przyjeżdżał bardzo często i kiedy przyjechał, zawsze przebywał przez kilka dni. Wiedzą, że wiele zrozumieliśmy dopiero później, po latach, po wielu latach, to, co nam wtedy chciał przekazać. To wszystko, co było, a przekazywał nam to, co jemu było najbliższe. Właśnie charyzmat, duch posłannictwa emigracyjnego, nazywany był wtedy duchem potulickim. Duch potulicki to nic innego, jak tylko duch posłannictwa emigracyjnego. A to przecież zewnętrzny cel naszego zgromadzenia. Wiele razy opowiadał nam o swoich podróżach misyjnych, o założycielu kardynale Augustie Klondzie oraz o jego idei zakonnych i idei emigracyjnych. Później miałem możliwość wiele razy do tego powracać w rozmowach z ojcem. A nasz nowicjat też przecież był w czasach specjalnych. Starsi pamiętają, że to był czas, kiedy w kraju też były wielkie niepokoje, tak zwane społeczne, co się zakończyło emigracją wielu tysięcy ludzi. Później, w czasie nowicjatu, była inwazja na Czechosłowację. Nad Ziemnicami był utworzony most powietrzny. Rano wieczorem oglądaliśmy te eskadry samolotów, które leciały na Pragę wtedy. No więc było, ci starsi, którzy przeżyli wojnę, to im się to kojarzyło z II wojną światową. My już, no prawie był człowiek jeszcze wojenny, ale już tego nie pamiętał. Więc to nam przybliżało, a ojciec nam to tłumaczył. A w tym czasie było właśnie włączanie się w szeregi naszego tego ostatniego nowicjatu. Ja tutaj grałem na pendrive kilka zdjęć naszego nowicjatu i jest kilka zdjęć ojca też, które nie były do tej pory praktycznie nigdzie publikowane, niewyznane. Pierwsze, jak nas przyjmuje do nowicjatu. To jest zdjęcie, kiedy jest prowadzony generalny. Można to włączyć. O, to jest w Ziemnicach, ojciec, ten z lewej strony, to jest nasz magister nowicjatu, ksiądz Reinhold Kucza. Tu ojciec nas przyjmuje. Ja później na koniec, tam jeszcze będzie chyba 4-5 zdjęć, to później po tym moim wystąpieniu, to jeszcze prześledzimy te następne, bo później tam są już zdjęcia księży i nowicjuszy. A niech będzie właśnie ojciec tutaj na tym pierwszym widoku. Proroczy. Pokazało się, był również, bo nam ciągle ojciec wspominał tych założyciela. Ja dopiero po latach sobie skojarzyłem z listem, który ojciec dostał, ten list nie był też, nie ma go ani u księdza Stanisława Kosińskiego, ani w tym pierwszym tomie dzieł księdza kardynała Blonda. List, który ojciec otrzymał od kardynała Augusta Blonda, w styczniu, koniec stycznia 1939 roku. To też był szczególny czas, kiedy nad Europą i światem wisiała groźba wybuchu wojny światowej. To był czas właśnie szerzenia się, utrwalania komunizmu, faszyzmu, nazizmu. Pamiętają i starsi, i przez historię te encykliki potępiające nazizm, jakby niemiecki, niemieckie zorgę, czy komunizm, obecny komunizm. I wtedy to kardynał Blond napisał do ojca takie słowa. Drogi księże, dziękuję za list, wiadomości i modlitwy. Już wam jestem niepotrzebny, a raczej przeszkadzam wam u Boga i u ludzi. Nastawcie się na bieg rzeczy i dalszy rozwój towarzystwa tak, jak gdyby mnie nie było. Novi desperare in principe. We wszystkim zwróćcie się do serca Jezusowego. W nim pokładajcie całą nadzieję i ufność. Gdy tu w zacisznym krynickim kąciku mieszkał u sióstr Elżbietanych w Krynicy, przebiegam myślą ostatnie lata i zastanawiam się nad tym, jaka to łaska Najwyższego, a zarazem jaki to trud, gdy nowe zgromadzenie włącza się w twórcze życie Kościoła. Chciałbym każdemu z Chrystusowców powiedzieć i każdego z was prosić, byście nigdy nie spuszczali z oczu świętości i ważności potulickiej sprawy posłannictwa emigracyjnego. Dla niej trzeba wszystko poświęcić. Dla niej każdego trudu się podjąć. Dla niej wszelką ofiarę ponieść. Wszystko uczyńcie, by włączenie się waszego towarzystwa życie Kościoła było pełne i bezwzględne. Oto się modlę w głębokim ukochaniu towarzystwa i w zupełnej z nim łączności. Serdecznie pozdrowienie i błogosławieństwo August kardynał Blond. Lata wojny. Kończy się wojna. Prymas Polski po załatwieniu najważniejszych spraw na wychodztwie 22 lipca 1945 roku wraca do kraju z nadzwyczajnymi uprawnieniami papieskimi. I już czwarty dzień po powrocie pisze list do ojca Ignacego Posadzego, który przebywa wtedy jeszcze w Krakowie. Następujące słowa. Najdroższy księże przełożony, dziękuję Bogu, że ukochany ksiądz przełożony wyszedł z życiem z apokaliptycznego piekła ostatnich 6 lat. Proszę teraz koniecznie i systematycznie ratować swoje zdrowie, bo czekają nas ogromne zadania. Niestety nie będę mógł się podjąć głoszenia rekolekcji w Poznaniu, gdyż na to nie będę miał czasu, ale zrobię wszystko, aby przyjechać na zakończenie rekolekcji i rezerwuję sobie ostatnie przemówienie. Nowy czas, nowe zadania, nowe formy pracy, ale duch powinien pozostać ten sam, tylko pogłębiony i konsekwentniej w życiu realizowany. O to głównie chodzi. Serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Życzę powrotu do zdrowia. Całym sercem oddany August kardynał Kłont. Mimo tylu prac, które miał prymas, bo kwestia właśnie jurysdykcji, załatwiania na ziemiach zachodnich, wszystkich spraw z tym związanych, tworzenie nowych struktur kościelnych w Polsce, Kłont dotrzymał słowa i 22 lipca 1945 roku tu, w tym domu, w tym starym domu, wygłosił ostatnią naukę rekolekcyjną do zgromadzonych Chrystusowców. A w niej zawarł wytyczne na następne lata, kierując swoich synów duchowych na ziemie zachodnie i północne, wtedy powiedział tak. Pójdziecie w nowe warunki, trudne i ciężkie. Ciężkie dla ludu, który osiedla się na zachodzie. Żyje wśród obcych, nikt mu nie pomaga. On na księdza patrzy jako na doradcę, jako na opiekuna, jako na ojca. Ksiądz pozwoli im ukochać ten nowy polski zakątek. Jeszcze kilka takich zdań. W 1946 roku przecież podaje cały naród na Jasnej Górze pod opiekę Najświętszej Marii Panny. Wtedy, w 1946 roku, 8 września, gromadzi się 1 000 000 ludzi na Jasnej Górze, gdzie nie ma mostów, gdzie nie ma komunikacji. Planował wieliznie akcji dusz pasterskich, niestety krótka choroba, później śmierć, wyrywała go 22 października, umierał świadomie, pełen optymizmu, że mimo trudnych czasów nadejdzie dla narodu zwycięstwo. To samo, kiedy później był przeniesiony do Warszawy. Do warszawiaków mówił. On powołał tą radę odbudowy kościołów. Nie miały się odbudowywane. Powiedział im tak. Na spalenisku stolicy budujemy ufnie nowe życie duchowe. Pomóżcie mi, rodacy, w kraju i na całym świecie stworzyć tu godne warunki czci Bożej. I gdy mocami ducha pocieszyciela rozpogodziło się moralne oblicze stolicy. I by Warszawa górowała nad metropoliami globu prymatem prawdy i duchowego dostojeństwa. Lud i księża warszawscy nie zawiedli kardynała Kłonta, który jako pierwszy prymat spoczął w katedrze wtedyże Gruza świętego Jana. A prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, powiedział w Gnieźnie, kiedy w czasie ingresu o kardynał Kłoncie tak. Głos tego wielkiego syna odrodzonego narodu, niezwalczonego Kościoła napełni całą kulturę. Wzywał się niejednokrotnie do wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej i docierał do wszystkich zakątków świata, gdziekolwiek Polacy przebywali. Słuchaliście chętnie tego głosu prymasowskiego i znaliście go. Dlaczego aż przytoczyłem tyle słów o naszym założycielu, kardynał Kłoncie? Otóż dlatego, że te słowa nam przekazywał przez cały rok nowicjatu ojciec, ówczesny generał, ojciec Ignacy Kosacy. Do tego tekstu dotarłem dopiero wiele, wiele później. I to jest synteza tego, o czym on nam mówił. A przyjeżdżał co miesiąc, jak wspomniałem, na kilka dni. I wtedy mówił też o tych wielkich zadaniach. A w czasie tych wszystkich spotkań zawsze można było zadawać pytania, prosić o uzupełnienia, o wyjaśnienia. Pamiętam, że bo też z mojej rodzinnej parafii pochodziło kilku pierwszych Chrystusowców, to oni też o tym mówili. Później się wracało do tego, ksiądz Dudek, ksiądz Biolik, do tych To tej pamięci, oni pamiętali czasy kulturyjskie, co im mówił ojciec, później ja pamiętam, co nam mówił ojciec, i to się wspaniale wszystko uzupełniało. A w nowicjacie, po każdym tak zwanym oficjalnym spotkaniu w sali wykładowej, odbywały się osobiste spotkania z ojcem, bo tak wszyscy wtedyśmy nazywali przełożonego. To był ojciec. Były to niezapomniane słówka duchowe. Do nich ojciec był zawsze doskonale, można powiedzieć, przygotowany, bo uprzednio zaznajomiał się zawsze ze szczegółową biografią każdego nowicjusza. On wiedział praktycznie o nas wszystko, tak nam się wydawało. Wypytywał o szczegóły. Tu mógłbym o sobie mówić wiele, bo wypytywał nawet, jak to było w Sztegarze na kopalni wcześniej, jak to na kopalni, bo jak było tam, a jak to, a jak owo. Sam mówił, że też będąc gdzieś tam w Brazylii, tym kiedyś zjechał na dół, tym był jak na jakiejś szkolni, jak był, i to się wydawało, że człowieka doskonale rozumie, że on tylko ze mną rozmawia, on żyje tym, o czym my razem mówimy. I pytał się tak samo o wiele innych rzeczy. O zainteresowania historyczne, zamiłowania. Tu mogę się pochwalić, że w dziejach zgromadzenia, w książce, którą napisałem, no to ojciec pisał dedykację, do tego nawiązał. Właśnie do tego nawiązał, ale to nie czas, żeby to pokazywać. A później po tych wszystkich przyziemnych, byśmy powiedzieli, sprawach, potrafił doskonale przejść do dalszych pytań o rozwój duchowy każdego z nas. I to było takie przejście, że niezauważalne, że człowiek czuł się jak na świętej spowiedzi. Spowiadał się praktycznie z wszystkiego na tym słupku duchowym. Jednym z nich było pytanie o ostatnią przeczytaną książkę, którą trzeba było, no, ja przyjeżdżał częściej niż co miesiąc. Przeczytałem książkę i co ciekawego, ojciec te książki znał, bo takie pytanie zadawał, że on nie znał, że tu nie można się było wychylić w prawo czy w lewo, że czymś tam się wychylić, powiedzmy, czy powiedzieć, że się coś czytało, a się nie czytało. To było nie do pomyślenia. On to wiedział. Pytał o lekturę na czytanie duchowe, bo to jeszcze było co innego. I z jakich materiałów korzystamy, jak i korzystasz do rozmyślania. To wszystko było omawiane. A dodać trzeba, że wtedy w naszym wychowaniu duchowym rozmyślanie często było prowadzone przez magistra nowicjatu, a był nim ksiądz Prawidłów Tłucza, oraz przez naszego socjusza, którym był ksiądz Stanisław Drostek. To były te czasy. Myśmy w tym duchu wzrastali. No i później przyjdźmy do Poznania i ciąg dalszy. I teraz po tych wszystkich oficjalnych wydawało się spotkanie. Ojciec zawsze miał czas po tych słówkach, po wykładach, czas na sport. Ojciec miał czas na sport oraz na wspólną rekreację. On nam towarzyszył w grach zespołowych, zwłaszcza w siatkówce, bo piłce nożnej nie, ale w siatkówce. Stawał na serwie, serwował nawet. Jako cieszyły dobre zagrania, jak się cieszył. On się tym zajmował fotografią, zresztą książka z Brazylii, to przecież to fotografie, które ojciec robił. Ojciec zawsze chodził z aparatem i te zdjęcia robił. Więc i po każdym jakimś dobrym zagraniu, po wygranym meczu, zawsze nas częstował z słodkościami, które zawsze w tych przewłasnych kieszeniach swoich, przecież był wysoki, więc te kieszenie sukienne były dosyć głębokie. I chcę to jest wystąpienie takie sumujące, krótsze, jeszcze pokażę na koniec te zdjęcia. Chciałbym zakończyć takimi kilkoma zdaniami. Po tych wszystkich spotkaniach, po tych wszystkich rozmowach czuliśmy, że jesteśmy na swoim miejscu. Mało tego, czuliśmy, że jesteśmy potrzebni w zgromadzeniu, które nas potrzebuje, oczekuje na nasze włączenie się właśnie po latach przygotowania i studiów, włączenie się w ruch pracy duszpasterskiej i kandydacyjnej. Dziękuję. pisał dedykację. To jest spis ojca 67 roku. Ja tu mam chyba... O, jest to świeci, dobrze. To jest przyjęcie nasze do nowicjatu. I teraz no, to jestem ja, ten tutaj. Jako ojciec wręcza koloratkę. To jest ksiądz magister Kucza. Także to jest przyjęcie do nowicjatu. Księgica, ojciec jakby w całej okazałości. Następne, o przepraszam, tu jest. Nasi nowicjusze. Tu jeszcze widać, jest ksiądz Romek Werner, z tyłu ksiądz Raki. Tu jest świętej pamięci ksiądz Jędruszek. I tutaj zbiorowe zdjęcie poprzedniego nowicjatu, który składał śluby, a myśmy byli przyjęci, oni wyjeżdżali. I teraz popatrzcie księża od prawej strony. To jest ksiądz Klein. Ksiądz Ryszard Buchholz. Ksiądz Edward Janikowski. Ksiądz Reinhold Kucza, magister nowicjatu. No, ojca to nie trzeba przedstawiać. Ksiądz Kowalski Włodzimierz. Ksiądz Karol Kopacz. Ksiądz Szwarc. I ksiądz Brzostek, który miał gęste, czarne włosy. A tu z nowicjuszy tych poprzednich i naszych. Tu widzę, są żyjący księża. To jest Jurek Orlender z to jest ksiądz Roman Werner we Włoszech. No to jestem tutaj ja. Tak, tak, tu idziemy dalej. Tutaj ksiądz Nawrocki, tu jest ksiądz Edward Wojda, Jędrusik, tu jest ksiądz Rakiej, ale Stanisław Rakiej, ksiądz Broniarczyk w Australii, Zenek i to wszystko. Nie żyją albo wystąpili. O, to jest człowiek jako młody nowicjusz, czy w czarnym garniturze, jak widzicie. Jeszcze miałem drogę co posłuchać. Tu miałem 25 lat. 25 lat. To jest ksiądz Jurek Pawlenka, właśnie kolega Pulsowy. To taka była. O, tu ojciec właśnie z nieodłącznym aparatem, z księdzem Wrockiem, idzie na boisko robić nam zdjęcia. W nieodłącznym zawsze berecie. I gdziekolwiek to ojciec te zdjęcia robi, no i ksiądz Brostek. Tu kolejne zdjęcie ojca. A tu jest dedykacja na tym zdjęciu. To jest 8 grudnia, albo w czasie obłóczyn. To są obłóczyny, na obłóczynach, bo myśmy nasz kurs przewieszył tym podlańskim rytem, więc mieliśmy obłóczyny 8 grudnia. Była zima wtedy dosyć wielka. No to jest wpis ojca. Gdzie mam to jako cenną relikwię. Z okazji obłóczyn. 8 grudzień 67. A tu jeszcze, to jeszcze poprzednie, bo tu ojciec właśnie. A to jest ksiądz, zapomniałem, nasz ksiądz, brat Kijas. To jest brat Kijas. Stoi na serwie, on też grał w szatówkach. Serwowa. No i ojciec, który robi zdjęcia. To jest obłóczyny. Tu ojciec jest, no ojca akurat zdjęcie jest ksiądz Kucza, który dopina sutannę. 8 grudzień właśnie. Tak człowiek. To przyznam, że tą sutannę mam zachowaną. Jeszcze też, jeszcze się w niej mieszczę. I tu jest już nasz kurs po obłóczynach i teraz też księża z tamtej strony. To jest ksiądz Brzostek, ksiądz Buchholz, ksiądz Tudek Alojzy, ksiądz Tadeusz Perlik, no, przełożony generalny, ksiądz następny przełożony generalny, później już Florian Berwik, ksiądz Kucza, magister nowicjatu, Karol Kopacz i ksiądz Szwarc. Tutaj żyjący ksiądz Romek Werner, Londyn, no ja Poznań i ksiądz Rakiej, Kanada. I ten nie żyje, ten nie żyje. To jest starszy brat, starszy chlebowicz, który później w Australii, później wyjechał do Australii. ci przesłali do innych seminariów duchownych też. Wesołowski jest lekarzem w Gdyni. To jest to. I później następuje ostatnie zdjęcie, pewno to już nasze śluby już odbierał, bo po kapitule odbierał następny generał, Florian Berlik. A nie, to jeszcze po nowicjusze. To jest 8 grudzień, patrzcie, teraz mamy styczeń, jaką mamy wiosnę, to jest 8 grudzień w Ziemnicach. Tyle śniegu było. Tu ksiądz Romek Werner z tej strony. I to już jest nasze, tylko to zdjęcie wziąłem jedno. To jest nasza już pierwsza profesja zakonna, już odprawia nowy przełożony generalny, ksiądz Florian Berlik, ksiądz Tadeusz Perlik i ksiądz magister Wierzchim Kławici, nasz Rajmar Kuczanin. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za tak bardzo żywe, uczuciowe, emocjonalne przedstawienie postawy ojca Ignacego jako właśnie ojca, jako przełożonego, jako wychowawcy. Te wszystkie szczegóły pozwoliły nam niejako namacalnie dotknąć w obecność postać ojca tu i teraz. Z pewnością dla każdego z nas jest to wielka postać ze swojej strony, tej młodszej generacji chrystusowców. Powiem, że zazdrościmy wam, że mogliście uczestniczyć, dotykać, słuchać, zaczerpnąć z tego ducha. Z pewnością ojciec dzisiaj jest razem z nami też duchowo i tak jak mocno synowską ufnością, miłością wierzymy, z domu ojca nam błogosławi, tam nas czeka. Pozwólcie, że ostatnim referatem nie, bo będzie takie krótkie sprawozdanie z postępowania beatyfikacyjnego sługi Bożego ojca Ignacego, który przygotował właśnie postulator ksiądz Bogusław Kozioł. Za chwilę poczytam sprawozdanie.